Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Drobne, praktyczne kroki na drodze ekumenizmu pozwalają budować kulturę spotkania, powiedział Ojciec Święty, spotykając się z patriarchą prawosławnych Malankarczyków.
O poszukiwanie pokojowego rozwiązania dla konfliktu w Syrii zaapelował papież Franciszek do uczestników szczytu G20 w Petersburgu.
W sprawie zażegnania syryjskiego konfliktu szef watykańskiej dyplomacji spotkał się z ambasadorami akredytowanymi przez Stolicy Apostolskiej.
Witamy Państwa 5 września i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Na specjalnej audiencji papież Franciszek przyjął zwierzchnika ortodoksyjnego kościoła malankarskiego w Indiach, katolikosa Morana Baseliosa Martome Paulosa II. Wraz z delegacją swojej wspólnoty, która odwołuje się do tradycji apostoła Tomasza, przybył on do Rzymu z pielgrzymką do grobu apostoła Piotra. Właśnie do apostolskiej jedności pierwotnego kościoła nawiązał Ojciec Święty w przemówieniu do dostojnego gościa. Stwierdził, że choć obu kościołów wciąż nie łączy wspólnota Eucharystii, to jednak czyni to wspólna wiara, której wyrazem były słowa Tomasza wobec zmartwychwstałego Chrystusa – Pan mój i Bóg mój.
Papież przypomniał zarazem spotkania w latach 80. Jana Pawła II i malankarskiego poprzedniego patriarchy Murana Mar Baseliosa Martome Matiusa I. Zapoczątkowały one drogę dialogu obu kościołów, poczynając od rozwiązywania problemów natury duszpasterskiej. Służy temu ustanowienie komisji mieszanej oraz zawarcie w 1990 roku porozumienia, dzięki czemu możliwe jest nie tylko współistnienie obu wspólnot, ale także wzajemne wspieranie się w specyficznych sytuacjach, jakich doświadczają wyznawcy Chrystusa w Indiach.
Przypomniałem niektóre etapy tego 30-letniego stopniowego zbliżenia między nami, bo sądzę, że na ekumenicznej drodze należy spoglądać z ufnością na dokonane kroki, by przezwyciężać uprzedzenia i zamknięcie. Te bowiem należą do kultury starcia, która jest źródłem podziałów, a tymczasem trzeba czynić miejsce kulturze spotkania, która uczy nas wzajemnego zrozumienia i działania na rzecz jedności. Jednakże na własną rękę nie jest to możliwe, bo nasze słabości i ubóstwo spowalniają krok. Dlatego właśnie należy nasilić modlitwę, bo tylko Duch Święty swoją łaską, światłem i ciepłem może roztopić nasz chłód i prowadzić nasze kroki ku wciąż większemu braterstwu.
Obietnica, prośba, misja w tych trzech kategoriach papież rozważał dziś rano scenę powołania Piotra z Łukaszowej Ewangelii. Podczas mszy w domu świętej Marty Franciszek zwrócił uwagę, że nie zawsze Bóg przechodzi przez nasze życie, czyniąc cud, jak w przypadku nadzwyczajnego połowu ryb, ale zawsze daje się usłyszeć. Scena z nad jeziora Genezaret zawiera te wszystkie elementy powołania, zachętę do uczynienia czegoś, co potem staje się zaczątkiem większych rzeczy. To powoduje, że przyszli uczniowie Jezusa, przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
Jezus nigdy nie mówi, chodź za mną, nie wskazawszy misji. Nie, chodź za mną, a ja to ci uczynię. Jeśli chcesz być doskonały, zostaw wszystko i idź za mną ku doskonałości. Zawsze mamy tu misję. Idziemy Jezusową drogą, by czegoś dokonać, a iść tą drogą nie oznacza jakiegoś pokazu. Idziemy za Nim, by coś zrobić. To jest misja.
Owe trzy elementy, obietnica, prośba i misja, nie odnoszą się jedynie do zewnętrznej aktywności, zaznaczył Franciszek. Ta dynamika jest obecna też w prawdziwej, dobrej modlitwie, a ona przysposabia nas do podjęcia misji.
To prawdziwie chrześcijańska modlitwa, słuchać Pana w Jego słowach pocieszenia, pokoju i obietnicy. Mieć odwagę zwlec z siebie to, co nam przeszkadza w pośpiesznym dążeniu za Nim i podejmowaniu misji. To nie oznacza, że później nie będzie pokus. Będzie ich wiele. Ale popatrz, Piotr zgrzeszył ciężko, zaparł się Jezusa, ale potem Pan mu przebaczył. Jakub i Jan zgrzeszyli karierowiczostwem, chcąc zajść wyżej od innych, ale Pan im przebaczył.
Przywódcy państw grupy G20 nie mogą pozostać obojętni wobec dramatu Syryjczyków, który trwa już tak długo. Nie mogą pozostać obojętni także wobec ryzyka jeszcze większych cierpień regionu, tak gorzko doświadczonego przez konflikt i tak bardzo potrzebującego pokoju. Słowa te czytamy w papieskim liście do prezydenta Rosji wystosowanym na rozpoczęcie szczytu G20 w Petersburgu. Władimir Putin będzie bowiem przewodniczył tegorocznemu spotkaniu przywódców najbogatszych państw świata.
Franciszek stwierdził, że choć świadom jest charakteru spotkania, prosi, by jego uczestnicy podjęli także wyzwanie znalezienia pokojowego rozwiązania syryjskiego kryzysu. Z głębi serca apeluję do wszystkich i do każdego z osobna o wsparcie dialogu ponad wszelkimi podziałami i o porzucenie prób militarnego rozwiązania konfliktu, napisał Ojciec Święty. Przypomniał też o moralnym obowiązku wszystkich rządów, które winny nieść pomoc cierpiącym ofiarom w Syrii i poza jej granicami. Papież zwrócił także uwagę na rażącą dysproporcję w poziomie życia obywateli krajów grupy G20 i mieszkańców wielu marginalizowanych regionów świata, którzy borykają się z problemem głodu i ubóstwa. Światowa gospodarka może się rozwijać tylko wówczas, gdy zapewni się godne życie wszystkim ludziom, od najstarszych po nienarodzone dzieci. Nie tylko obywatelom najbogatszych krajów, ale wszystkim mieszkańcom ziemi, napisał Ojciec Święty.
Jako jedyny możliwy scenariusz dla Syrii Watykan wskazał natychmiastowe położenie kresu szerzącej się tam przemocy i rozpoczęcie z odwagą negocjacji pokojowych. Arcybiskup Dominik Mamberti mówił o tym w czasie nadzwyczajnego spotkania z ambasadorami akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej. Watykański minister spraw zagranicznych przypomniał ponadto o konieczności poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego i dalszego niesienia pomocy cierpiącym Syryjczykom.
Sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami podkreślił, że dramatyczny rozwój sytuacji w Syrii stanowi zagrożenie nie tylko dla krajów tego regionu, ale może mieć nieprzewidywalne konsekwencje dla całego świata. Przypominając liczne apele o pokój i dialog papieża Franciszka, wskazał, że wobec takich faktów jak użycie broni chemicznej nie można milczeć, a sprawcy tych ataków muszą zostać ukarani. Stolica Apostolska przygotowała także specjalny dokument dotyczący przyszłości Syrii. Wskazane zostały w nim trzy zasadnicze elementy mogące przyczynić się do sprawiedliwego rozwiązania konfliktu w Syrii. Przede wszystkim należy przywrócić dialog mogący doprowadzić do pojednania. Po drugie, trzeba dążyć do zachowania jedności kraju, nie pozwalając na tworzenie enklaw dla jakichś grup społecznych. I wreszcie należy zagwarantować integralność terytorialną kraju. Szef watykańskiej dyplomacji przypomniał w tym kontekście, że w Syrii jutra musi być miejsce dla każdego, także dla przedstawicieli mniejszości religijnych, włączając w to chrześcijan.
Watykański rzecznik potwierdził medialne doniesienia o odwołaniu nuncjusza apostolskiego w Dominikanie arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. Ksiądz Federico Lombardi wyjaśnił, iż Stolica Apostolska prowadzi dochodzenie w sprawie oskarżeń skierowanych pod adresem watykańskiego dyplomaty. Dodał, że zarzuty mają charakter poważny.
Choć arcybiskup Wesołowski został odwołany już w ubiegłym miesiącu, informacja o tym, jak też o domniemanych przyczynach dymisji, pojawiła się dopiero wczoraj. Przedstawiciele kościoła w Republice Dominikany oznajmili, że chodzi o zarzuty pedofilii, o czym powiadomiono już wcześniej Stolicę Apostolską.
Ponad 100 organizacji społecznych z 33 państw występujących w obronie tradycyjnych wartości rodzinnych poparło wprowadzone w Rosji prawo o zakazie propagandy nietradycyjnych relacji seksualnych wśród dzieci. Oświadczenie wydano w przeddzień rozpoczynającego się dzisiaj w Petersburgu szczytu państw G20.
W opublikowanym dokumencie wyrażono poparcie dla rodziny powstałej w wyniku związku mężczyzny i kobiety, będącego podstawową komórką każdego społeczeństwa. Związek taki ma prawo do ochrony ze strony państwa, co zostało zanotowane w różnych dokumentach międzynarodowej rangi, w tym Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Autorzy dokumentu uważają, że każda inicjatywa szkodząca rodzinie niszczy społeczeństwo. Ich zdaniem na szczególną ochronę zasługują dzieci ze względu na swą niewinność i niepełną dojrzałość. Nie mogą one być używane do zaspokajania potrzeb dorosłych, przewrotnie uzasadnianych szacunkiem dla praw człowieka. W podsumowaniu dokumentu jego autorzy podkreślili, że przyjęte w Rosji prawo zakazujące propagandy nietradycyjnych relacji seksualnych chroni prawa i godność dzieci oraz ich rodziców. ten sposób chronione są realne, ogólnie przyjęte prawa człowieka przed, jak się w dokumencie wyrażono, sztucznie sfabrykowanymi wartościami, agresywnie narzucanymi wielu współczesnym społeczeństwom. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Jak stworzyć nowe możliwości dla młodych na rynku pracy? Czego dzisiaj najbardziej potrzeba w tym zakresie? Odpowiedzi na te jakże aktualne w dobie kryzysu pytania szukali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej Comesse. Spotkanie odbyło się w Parlamencie Europejskim i wzięło w nim udział 350 osób.
Przemawiamy jako Kościół. Mówimy do młodych głosem solidarności i zrozumienia, ale też mówimy w imieniu młodych, podkreśliła Anna Eśpechow z Comesse. Jednym z głównych prelegentów na konferencji był biskup Juan José Omelia z Hiszpanii, gdzie poziom bezrobocia jest bardzo wysoki. Zwrócił on uwagę na wzmocnienie potencjału młodzieży przez adekwatną edukację oraz zaprosił do bardziej integralnego spojrzenia na problem zatrudnienia, które jest czynnikiem umożliwiającym pełne włączenie się w życie społeczne, w tym podjęcie dalekosiężnych projektów, takich jak założenie rodziny. Ksiądz Giovanni d'Andrea, salezjanin z Włoch, odniósł się do praktycznych aspektów związanych z edukacją, która powinna być bardziej skomunikowana z potrzebami rynku. Aktywny udział w konferencji mieli także uczestnicy, w tym wielu młodych, którzy nie tylko wyrażali swoje zdanie, ale nawet sami proponowali możliwe rozwiązania. Dla Radia Watykańskiego z Brukseli mówiła Irmina Nockiewicz.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Katecheci z diecezji płockiej, świeccy i duchowni w akcie sprzeciwu wobec prześladowań i dyskryminacji chrześcijan w Egipcie wystosowali list do ambasadora Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce. Jak poinformowała rzecznik diecezji płockiej Elżbieta Grzybowska, katecheci zauważają, że tak okrutnych aktów dyskryminacji nie było w Egipcie od wielu wieków.
Katecheci przypominają również, że Egipt jest ojczyzną wyznawców Chrystusa od prawie 2000 lat. Dlatego trzeba uczynić wszystko, aby mogli oni w tym kraju spokojnie i bezpiecznie żyć. W swym liście podkreślają także, że władze każdego państwa powinny dbać o to, aby było przestrzegane prawo do wolności religijnej, która jest podstawowym prawem człowieka.
Do korespondencji podpisanej w imieniu katechetów przez biskupa Piotra Liberę dołączono listy, na których znajduje się 691 podpisów. Za dwa tygodnie, 19 września, w Warszawie na terenie parafii pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego rozpocznie się drugi ogólnopolski kongres nowej ewangelizacji. Wydarzenie poświęcone będzie nowej ewangelizacji parafii, powiedział biskup Grzegorz Ryś, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji. Tematykę taką zaproponowano już podczas poprzedniego kongresu w Kostrzynie.
Myśmy wyjechali z Kostrzynia z absolutnym przekonaniem, że następny kongres musi być poświęcony parafii jako miejscu, gdzie ludzie są ewangelizowani i które potem też wychodzi, aby ewangelizować innych. A potem zaraz był synod biskupów na temat przekazu wiary dla nowej ewangelizacji i to rozpoznanie zostało tak bardzo mocno wybite na tym synodzie, gdzie parafia była tak często wskazywana właśnie jako to podstawowe miejsce, gdzie człowiek doświadcza Kościoła.
W kongresie, potrwa on do 22 września, weźmie udział około 500 osób. Hasłem będą słowa obudzić olbrzyma.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.